Bardzo wiele osób nosi soczewki. Okazjonalnie bądź cały czas na rynku jest dostępna bardzo szeroka gama soczewek kontaktowych. Są roczne, miesięczne, dwutygodniowe, dzienne, a także takie, które są bardziej specjalistyczne, bardziej dostosowane do konkretnego przypadku. Ja na przykład od bardzo wielu lat słyszę, że soczewki powinny być dobrze uwodnione. Ale okazuje się, że tak naprawdę najważniejsze jest to, czy soczewka dobrze przepuszcza tlen. O tym nieco więcej powie dzisiejszy ekspert programu, Piotr Toczołowski, optometrysta.
Rynek soczewek jednorazowych jest różny. I mamy soczewki, które kosztują 60 zł, nie powiem w jakich sklepach. I mamy soczewki 60 zł i są soczewki 120 zł. Soczewki stare nie przepuszczają tlenu. Cała technika, technologia tych producentów soczewek kontaktowych poszła w tą stronę, żeby soczewki jak najlepiej przepuszczały tlen. Rogówka nie ma naczyń krwionośnych, ona odżywia się tlenem z otoczenia, tym co jest w komorze przedniej. Natomiast soczewki zabierają powietrze. No to są takie dwie grupy soczewek. Jedna jest taka, że kosztują te 60 zł i jak ktoś gra raz w tygodniu godzinę w piłkę, to zakłada, pogra godzinę i one lądują w koszu. I tyle samo jest ich życia, co jakości. Ale są soczewki, które kosztują 120 zł i super przepuszczają tlen, są nowoczesne. Tutaj jest odwieczny dylemat. Soczewki, które są twarde, dużo lepiej przepuszczają tlen niż soczewki, które są miękkie. To te soczewki takie mięciutkie, nie przepuszczające tlenu, to są tak zwane hydrożele. Natomiast w związku z tym, że ta rogówka nie ma naczyń krwionośnych, trzeba było coś zrobić, żeby one, ponieważ soczewki bardzo często są używane wiele godzin w ciągu dnia. Jak ja się kogoś pytam, ile pan czy pani nosi soczewki kontaktowe, to odpowiedź jest, 10 godzin. Natomiast jeżeli się pytam, od której do której godziny pani nosi czy pan, to jest od 7 do 23. A to nie jest żadne 10 godzin, tylko 16. I teraz nie można nosić soczewek z materiałów, które nie przepuszczają tlenu, te 16 godzin codziennie. To powoduje prawie zawsze powikłania. Takim podstawowym powikłaniem niedotlenienia rogówki jest tak zwana neowaskularyzacja. Naczynia krwionośne wrastają poza rąbek rogówki. To są naczynia patologiczne, cienkie. Rogówka jest przyduszona i ona się w jakiś sposób chce ratować. Wpuszcza naczynia krwionośne, ponieważ nie ma odpowiedniej ilości tlenu. I podczas badania to wychodzi, tak? Jeżeli ja się pytam, jakie pani nosi soczewki kontaktowe, odpowiedź jest jednodniowe, tak? Moje kolejne pytanie jest, jakiej firmy? I to jest pytanie bardzo ważne. Dlatego ważne jest, żeby użytkownik wiedział, jakiej firmy nosi i przede wszystkim dlaczego. Do czego mu te soczewki służą? Czy raz w tygodniu na gimnastykę, czy do życia codziennego po 16 godzin dziennie? Jeżeli do życia codziennego, to te soczewki muszą być jak najlepszej jakości, żeby nie było powikłań w oczach. Ponieważ ja wtedy, oglądając oczy i widząc, jeżeli te naczynia wrastają powyżej 1 mm, nie można nosić soczewek kontaktowych. I mówię, ale pani nie może nosić soczewek kontaktowych. I wtedy jest odpowiedź, ja noszę 20 lat. No ale nie da się, te naczynia, jeżeli wrosną dalej, to są naczynia kruche, patologiczne, ich tam nie powinno być. One czasami mogą pęknąć i wtedy krew wylewa. I wtedy nie widać, tak? Tam w rogu też nie powinno być żadnej krwi. Przede wszystkim tak nie może być. Natomiast mechanizm jest taki, że te naczynia bardzo powoli rosną i później trzeba przestać nosić soczewki. Tlen wraca, krew się cofa, ale zostają tak zwane naczynia duchy. Widać takie srebrne żyłki jakby, takie ślady. I jeżeli poddusimy, to one od razu się wypełniają, bo już jest miejsce. I to, żeby się zmieniło, to jest naprawdę duży, długi czas. Dlatego nosimy soczewki, jeżeli nosimy je często, to nosimy o odpowiednich parametrach. Nie mogą to być soczewki, soczewki soczewkom nierówne. Im więcej wody ma soczewka, skąd ma wodę? Z łez. Tym więcej łez musi zabrać, tak? No bo skąd się tam woda bierze? Albo trzeba kropić. Jeżeli krople nawilżające, tak? To jest kolejna rzecz. Wiele osób mówi, wpuszczam sobie sól fizjologiczny. Łzy to nie woda. Są gruczoły Meiboma, które produkują tłuszcz. To jest warstwa oleista. Ona się powinna mieszać z łzami i zapobiega parowaniu. Daje gęstość, jakość. Są komórki, które produkują śluz, który pomaga w przyleganiu łez do rogówki i bardzo pomaga w uwodnieniu. Bez śluzu ta rogówka dużo słabiej zasysa wodę. I teraz jak wpuścimy sól, to wody mamy dużo, jakości nie mamy w ogóle. Paradoksalnie objawem suchego oka jest właśnie to, że te łzy się leją. Co wiatr zawieje, to łzy lecą. Bo woda jest, natomiast nie ma gęstości, nie ma jakości, nie ma przylegania.
Okazuje się, że wszystkie rodzaje wody mogą być dla noszącego soczewki bardzo niebezpieczne.
W soczewkach kontaktowych miękkich nie można się kąpać. Najgorszym powikłaniem, jakie się może trafić, jest taki pasożyt akantomeba i on jest w basenie, w jeziorze, w oceanie, w morzu, w wodzie z kranu i to jest bardzo duże zagrożenie. Bardzo często może się skończyć poważną zmianą na rogówce, blizną, a często utratą widzenia. I soczewki kontaktowe i woda się nie spotykają. W Lublinie nawet były robione takie badania, powstała praca naukowa, ponieważ pytanie było takie, jak szybko po basenie można założyć soczewki kontaktowe, ponieważ pływać nie można, to wiadomo. Ale czy jak się już człowiek ubierze, to czy może założyć? I było tak, że byli zawodnicy, był brany posiew przed treningiem, nikt tych cyst, bo to są takie cysty tych pasożytach, nikt nie miał. W trakcie treningu były brane i one w tej wodzie były. Natomiast po wyjściu z wody, wzięciu prysznica, ubraniu się i wysuszeniu głowy, nikt tych cyst nie miał, czyli można już bezpiecznie zakładać soczewki kontaktowe. Natomiast soczewki kontaktowe i woda nie.
Bywa też tak, że przy noszeniu soczewek odczuwamy dyskomfort. Z czego to może wynikać? Jak temu przeciwdziałać? Piotr Toczołowski.
Soczewki i zaczerwienienie, ból, światłowstręt to ostry dyżur. To jest z kolei powikłanie posoczewkowe, czyli bakteryjne zapalenie rogówki, owrzodzenie. No i tutaj też zależy, jaka bakteria się trafi. Jest bakteria, pałeczka ropy błękitnej, to czasami 24 godziny nie ma oka. Nie ma tej rogówki, znaczy oko jest, ale rogówki nie ma i no nie widać. W związku z tym też, jeżeli już się ktoś zgłasza i tutaj w wywiadzie jest najczęściej chodzę i śpię w soczewkach kontaktowych, nie zdejmuję. To ryzyko zachorowania na bakteryjne zapalenie rogówki u osób, które noszą soczewki kontaktowe w systemie ciągłym jest 5 razy większe niż u osób, które wyjmują, czyszczą i dają oczom trochę odpocząć. Soczewki są zawsze obciążeniem, zawsze ryzyko infekcji wzrasta, no ponieważ już zaczynamy coś robić. Mamy pudełko, wkładamy, wyjmujemy, czyli musimy przestrzegać pewnych zasad, tak? Zawsze myć ręce, mieć nowe pudełko. Bardzo często jak do mnie ktoś przychodzi i ja mówię, czemu to pudełko jest takie brudne? Przecież ono jest czarne od brudu. I tak naprawdę nigdy w życiu nie usłyszałem innej odpowiedzi niż a to nikt nie mówił, żeby wymieniać. To jest właściwie taka odpowiedź z automatu. Nowy płyn, nowe pudełko. W każdym nowym płynie jest nowe pudełko. Otwieramy płyn, wyjmujemy pudełko, tak? Odkręcamy, nalewamy płyn, wkładamy soczewkę, zakręcamy, odkręcamy soczewkę na oko, płyn wylewamy. Płyn jest zawsze jednorazowy. I nowy płyn, nowe pudełko. Czasami jest tak, że ktoś ma ulubione i mówi, ale to jest z Batmanem i ja takie chcę. a ono ma 2 lata i strach go dotknąć, bo czasami chcę obejrzeć soczewki, umyłem ręce i mam takie brudne pudełko, że to właściwie to mycie rąk nie miało sensu. A czasami pytam się, mówię, to jak, masz 5 nowych pudełek czystych w szufladzie i jedno takie brudne, które używasz? Tak. Ale odwracając sytuację, jeżeli ktoś przychodzi z takim czerwonym okiem, to pierwsze pytanie jest, czy chodzi i śpi w soczewkach? Jeżeli mówi nie, to drugie pytanie jest, a ile czasu ma pudełko? Tak? I jeżeli widzi, że ono jest takie czarne od brudu, to i to nie wiadomo, skąd to się wzięło, nie wiesz? I wtedy wiadomo, tak? Tu nie trzeba jakiegoś specjalnego wykształcenia, jakiejś wielkiej wiedzy, po prostu z takiego pudełka biorą się później te infekcje. Co jednorazowe, to jednorazowe.
Zdarzają się takie sytuacje, kiedy wybieramy się do okulisty, choć tak naprawdę powinniśmy odwiedzić neurologa. Kiedy wizyta u neurologa przyda się bardziej niż u okulisty?
Jeżeli ktoś przychodzi i często mówi, gorzej widzę prawym okiem. No i pytanie jest, czy od dawna? I jeżeli ktoś odpowie, a to od dzieciństwa, mam takie leniwe oko, tak zawsze było. No to właściwie możemy przyjąć, że tak było, ma od dzieciństwa, no i takie życie. Natomiast jeżeli odpowie, a właściwie to nie wiem, może od niedawna, to tak nie może być. Tak i rzeczywiście tym okiem nie widzi. I nie widać żadnych powodów takich okulistycznych, żeby było upośledzone widzenie. No, wtedy konsultacja neurologiczna jak najbardziej. Opadająca powieka. Tak, bo jeden nerw podnosi, drugi opuszcza. Jeżeli jest nierówno, może gdzieś być ucisk. Trzeba skonsultować neurologicznie. Różnica w wielkości źrenic. No, zależy, jak one reagują na światło. Jeżeli jedna źrenica jest większa, druga mniejsza, to nie możemy powiedzieć, ta źrenica jest mniejsza, bo może ta jest większa. Trzeba podać odpowiednie leki i zobaczyć, czy ta się rozszerzyła, a ta zwęziła. A może to jest taka źrenica Diego, która po prostu jest i takie życie. Wtedy wymagana jest, tak, jeżeli jest różnica w wielkości źrenic, wymagana jest konsultacja neurologiczna. Czasami ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, wstałem rano i podwójnie widzę. I mówi, ledwo tu doszedłem. Tak? I co mam zrobić? Co się wtedy robi? No zakleja jedno oko, żeby widział pojedynczo. I do neurologa, bo tam nic z oczami nie ma. No to są takie podstawowe. No bóle głowy, gorsze widzenie. I tu też należy zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś zgłasza pogorszenie widzenia obuoczne, to rzadko to dotyczy oczu. To dotyczy organizmu, bo te oczy są bytem takim oddzielnym i rzadko w obu oczach nagle słabiej widać. To najczęściej dotyczy właśnie spadku ciśnienia, czy... no ale organizmu, a nie oka.